Zapraszam do audycji Szukając Słowa Bożego. W studiu gościmy już księdza doktora Krzysztofa Naporę, serca Nina, który wielokrotnie już był w naszym radiu i na naszej audycji. Jest on wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Czytania na najbliższą niedzielę. Chcemy je rozważać, komentować i zastosowywać do własnego życia. Czytanie pierwsze z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich tych uczynków.
Niekiedy usłyszeć możemy, że słowa Ewangelii, że Pismo Święte są wysoce niepraktyczne, że są oderwane od życia, że tak naprawdę szkoda czasu na czytanie czy też słuchanie tekstu biblijnego, który powstawał wieki temu w odmiennym kontekście geograficznym, historycznym, filologicznym. Zdarza się, że odkrywamy Pismo Święte jako bezcenną skarbnicę modlitw, złotych myśli dotyczących życia duchowego czy religijnego, że odczytujemy je jako interesujący i przebogaty traktat o Bogu i Jego dziełach w świecie. Ale nasze codzienne sprawy, troski, kłopoty wydają się być tak odległe od biblijnego świata dobrego Boga. Zdarza się nawet, że widzimy w Biblii ciekawą wizję historii, pełną niezwykłych Bożych interwencji, cudów, znaków, zdziałanych na oczach zdumionych narodów, ale historię tak odległą od tego, co wypełnia serwisy dzisiejszych wiadomości, pierwsze stronicy gazet i portali internetowych, że wydaje się być opowieścią o świecie bajkowym, o jakimś dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami. A Bóg, doskonale znający przecież serce człowieka, zdaje się odpowiadać na tą wątpliwość, na ten problem, poprzez czytania liturgiczne, choćby te przeznaczone na najbliższą niedzielę. To odpowiadać w sposób, który zdumiewa trafnością i zaskakuje aktualnością. To prawda, że nie mierzymy dziś czasu przy pomocy nowiu księżyca, a pojęcie szabatu wydaje się być tylko elementem odległej niekiedy żydowskiej kultury religijnej. To prawda, że nie żyjemy w monarchii. Jeśli chodzi o modlitwę za królów, w naszym przypadku możemy nią objąć jedynie nieżyjących już władców. Pszenicy nie mierzymy w korcach, i czasem naprawdę sporo trudności sprawia nam wyjaśnienie, co to właściwie jest mamona. A jednak, kiedy czytamy ostrzeżenie zawarte w księdze Amosa, słuchajcie wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego zostawiacie bez pracy, kiedy czytamy wezwanie za tych, którzy sprawują władzę. Kiedy wreszcie słuchamy przypowieści o długach i pożyczkach, przychodzi nam do głowy, że tematyka ta wcale nie odbiega od naszego tu i teraz, od problemów, które niekiedy takim cieniem kładą się na dzisiejsze życie społeczne, ekonomiczne. Słuchając nauczania Amosa, trzeba uświadomić sobie, że słuchamy słów człowieka, który jest jednym z najstarszych spośród znanych nam biblijnych proroków, których nauczanie zostało zachowane w Biblii w postaci księgi noszącej imię proroka. Jego działalność Amosa, przypada na połowę VIII wieku przed Chrystusem. Jest to czas, kiedy naród wybrany jest podzielony na Królestwo Południowe, czyli Judę, oraz Królestwo Północne, noszące nazwę Izrael. Z pierwszego zdania księgi Amosa wiemy, że jego działalność przypadała na czas panowania króla Ozjasza w Judzie oraz Jeroboama II w Izraelu. Mówiąc o sobie, Amos zaznacza: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem, czy też synem proroka, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Do dziś dyskutuje się, czy oznacza to prostego pracownika fizycznego, czy rolnego. Być może można go zaliczyć również do klasy średniej, jako człowieka, który posiadał własne stada i choć kawałek ziemi, którą mógł uprawiać. Choć pochodził z Tekoa, miejscowości leżącej około 18 km na południe od Jerozolimy i około 8 km na południe od Betlejem, działalność proroka kojarzy się głównie z Królestwem Północnym, zwłaszcza z sanktuarium w Betel. W dziejach Królestwa Izraelskiego panowanie króla Jeroboama II to czas wyjątkowo pomyślny. Królestwo jest wolne od zagrożenia ze strony Syrii, najbliższego sąsiada na północy. Nie interesują się nim potęgi ówczesnego świata, Egipt i Asyria. Te sprzyjające okoliczności sprawiają, że Jeroboamowi II udaje się przywrócić Izraelowi dawne granice od Hamat na północy do Morza Martwego na południu. Ten czas pokoju przyczynia się również do bogacenia się mieszkańców. W księdze Amosa znajdujemy wzmianki o wspaniałych pałacach i wielkich domach budowanych z ciosanych kamieni, o sprzętach pokrytych kością słoniową, o ucztach spożywanych na łożach biesiadnych przy dźwięku harf, o ludziach namaszczających się drogimi olejkami i spożywających wina w nadmiarze. Tę idyliczną atmosferę pokoju i dobrobytu brutalnie przerywa nauczanie proroka, który stara się niepokoić sumienia obrazem wołającej ku niebu nierówności i niesprawiedliwości. Okazuje się, że owoce z drzewa dobrobytu nie są w równej mierze dostępne wszystkim mieszkańcom Królestwa Północnego. Co gorsza, pewne zróżnicowanie materialne, które wydaje się w pewnym sensie zrozumiałe i naturalne, pogłębia się i osiąga dramatyczne rozmiary w wyniku jawnej niesprawiedliwości społecznej. Tego właśnie dotyczy nauczanie proroka, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Amos kieruje swoje słowa do tych, którzy, wykorzystując swoją materialną przewagę, uciskają ubogich i dosłownie niszczą ubogich ziemi. Co ciekawe, w tekście hebrajskim nie ma wprost mowy o pozbawieniu pracy bezrolnych. Amos w typowy dla siebie sposób buduje oskarżenia, wykorzystując przy tym słowa, które prawdopodobnie padają wprost z ust ludzi postępujących nieuczciwie. Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? Bogacze z utęsknieniem czekają na zakończenie dnia świątecznego, by móc na nowo zająć się sprawami handlowymi. Czas to pieniądz, dają się krzyczeć cytowani przez Amosa bogacze. Ale to nie tylko kwestia czasu, który w okresach świątecznych, takich jak comiesięczny nów księżyca, czy też cotygodniowy szabat, wydawał się czasem nieprzynoszącym materialnego zysku. Jeśli dalsza część wypowiedzi proroka jest również cytatem, to wydaje się, że cynizm i wyrachowanie tych współczesnych Amosowi biznesmenów osiąga jakieś apogeum. Niechże miną czasy święte, a będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro i ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać. Na fakt, że słowa te przynajmniej w części mogą być rzeczywiście dosłownym cytatem cynicznej wypowiedzi nowobogackich mieszkańców Królestwa Północnego, wskazywać może fakt, że wzmianki o podobnych praktykach znaleźć można w rozdziale drugim Księgi Amosa. Czytamy tam, tak mówi Pan, z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. W prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, by znieważyć święte imię moje. Pośród nieuczciwych praktyk, które w swoim oskarżeniu wspomina prorok, znajdujemy wzmiankę o fałszowaniu wagi i miary, efy i sykla. Być może wzmiankę o fałszowaniu pieniędzy, wzmianka o syklu. Fałszowaniu sprzedawanego towaru, czy też sprzedawaniu towaru najniższej jakości, plewy pszenicy zamiast prawdziwego ziarna. Zwłaszcza wzmianki o fałszowaniu wag i miar znaleźć można, co ciekawe, w literaturze sąsiadujących z Izraelem krajów starożytnego Bliskiego Wschodu. Z wypowiedzi proroka wywnioskować można również inne praktyki obecne w bezlitosnym świecie starożytnej ekonomii. Wzmianka o kupnie, wcześniej o sprzedaży, sprawiedliwego za srebro i ubogiego za parę sandałów, może być aluzją zarówno do nieuczciwej konkurencji, w której uczciwy kontrahent jest oszukiwany, może jednak nawiązywać do jakiejś formy nieuczciwych pożyczek, lichwy, spekulacji, a może, jeśli słowa te odczytamy dosłownie, może być świadectwem handlu ludźmi. Gorzko brzmią słowa proroka Amosa, w których wartość człowieka ubogiego porównana jest do wartości pary sandałów. Prorok Amos określany bywa prorokiem sprawiedliwości społecznej, ale to nie tylko element ekonomiczny czy społeczny staje się przyczyną jego gwałtownego wystąpienia. Fragment z ósmego rozdziału Księgi Amosa rzuca ciekawe światło na życie religijne Królestwa Północnego w VIII wieku. Dowiadujemy się z niego, że przestrzegano w kalendarzu świąt Nowiu i Szabatu. Nów w opartym na cyklu księżyca kalendarzu Izraela wyznaczał początek nowego miesiąca. Według przepisów zawartych w Księdze Liczb w dniu tym rozbrzmiewały uroczyście trąby, a Izrael zobowiązany był do złożenia przed Panem specjalnej ofiary. Każdego pierwszego dnia waszego miesiąca macie złożyć Panu na całopalenie dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt bez skazy. Do każdego cielca dodacie 0,3 efy najczystszej mąki zaprawianej oliwą jako ofiarę z pokarmów i do barana 0,2 efy najczystszej mąki zaprawianej oliwą na ofiarę z pokarmów. Dalej do każdego jagnięcia jako ofiarę z pokarmów 0,1 efy najczystszej mąki zaprawianej oliwą, wszystko jako ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana. Przynależną ofiarą z płynów będzie pół hinu wina na cielca, 1/3 na barana i 1/4 na jagnię. To jest ofiara podczas nowiu księżyca, którą co miesiąc przez wszystkie miesiące roku macie składać. Szabat to oczywiście siódmy dzień tygodnia, dzień, w którym według Księgi Wyjścia Bóg odpoczywał od swej pracy stworzenia. Naśladując odpoczynek Boga, również Izrael miał w tym dniu powstrzymać się od wykonywania codziennych obowiązków. Jak dowiadujemy się z Księgi Amosa, w przypadku święta Nowiu jest to pierwsza jednoznaczna wzmianka w Biblii hebrajskiej. W tych dniach, w dniach Nowiu i Szabatu, praktyka życia religijnego nakazywała powstrzymywanie się od działalności handlowej. I może tu właśnie dochodzimy do sedna problemu. Adresaci Amosowego oskarżenia formalnie podporządkowują się nakazowi. Powstrzymują się od handlu i wszelkiej działalności biznesowej. Ale tak naprawdę zaprząta ona nieustannie ich wyobraźnię. Ci ludzie, choć formalnie nienaganni, być może fizycznie uczestniczą w liturgii Dnia Świątecznego, jednocześnie desekralizują, bezczeszczą świętą przestrzeń szabatu i święta Nowiu przez swoje perwersyjne plany biznesowe. Prorok piętnuje ten rodzaj duchowej schizofrenii, która potrafi połączyć czysto formalne zachowanie prawa religijnego z ostentacyjnym łamaniem reguł życia społecznego. Ten wyraźny głos proroka ukazuje dramat ludzi, którzy nie dostrzegają pęknięcia, duchowego rozdarcia, które w nich jest. To krótkie czytanie kończy nie tyle groźba czy ostrzeżenie ze strony proroka, ale obietnica samego Boga, którego słowa, obietnica, a nawet przysięgę Amos powtarza: nie zapomnę nigdy wszystkich ich czynów. Bóg obiecuje pamiętać na zawsze zło popełnione. Pamiętać na zawsze to znaczy mieć wciąż przed oczyma. Pamiętać na zawsze to znaczy nie przebaczyć, nie okazać miłosierdzia, nie wymazać grzechu. Gdybyśmy kontynuowali lekturę rozdziału ósmego, widzielibyśmy, jak ta przysięga pamięci konkretyzuje się w postaci nadchodzących kataklizmów, trzęsienia ziemi i rzeczywiście w połowie ósmego wieku, jak podkreślają archeolodzy, Palestynę nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, które zniszczyło cały szereg osiedli. Ale prorok wspomina również klęskę głodu, nadzwyczajnych zjawisk na słońcu. Co ciekawe, prorok mówi również o klęsce szczególnego głodu, głodu słowa. Tragizm tego kataklizmu, który w innej sytuacji nazwalibyśmy błogosławieństwem, polega na tym, że głód ten zostanie niezaspokojony. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą. To, co dziwić może, kiedy czytamy fragment z księgi Amosa, to brak słowa jakiejkolwiek pociechy skierowanej do tych, którzy doświadczają niesprawiedliwości i biedy. Oczywiście można założyć, że Bóg, który nigdy nie zapomni złych uczynków popełnionych przez bogatych, ma wciąż przed oczyma los biednych, tych, którzy są ofiarami złego postępowania. I wprost mówią o tym słowa psalmu responsoryjnego w najbliższą niedzielę. Bóg, który jest wywyższony ponad wszystkie ludy, którego chwała sięga ponad niebiosa, który ma siedzibę w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię, ten sam Bóg zbiega na dół, by z prochu podnieść nędzarza i nie waha się, by z gnoju, z największej nędzy, z największego uniżenia i upodlenia wydźwignąć ubogiego. To jakby druga część Bożej odpowiedzi na los ubogich, których nieuczciwi i okrutni bogacze z księgi Amosa wdeptują w ziemię.
Na 25. niedzielę okresu zwykłego, czytanie drugie z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Polecam przede wszystkim, by prośby i modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, jako świadectwo w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę, nie kłamie, nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.
Drugie czytanie to fragment pierwszego listu do Tymoteusza. Rozpoczynając ten list, Paweł adresuje go do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Tymoteusz, syn poganina i Żydówki z Listry, ochrzczony być może przez samego Pawła, był jednym z najbardziej oddanych apostołowi uczniów i wiernym towarzyszem jego podróży misyjnych. To jemu, pomimo młodego wieku, powierzył Paweł opiekę nad kościołem w Efezie. To do niego w swoim liście kieruje przede wszystkim wezwanie, byś toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Paweł nie poprzestaje jednak na ogólnych wskazaniach i zachętach, ale przekazuje Tymoteuszowi konkretne wskazania dotyczące życia i organizacji wspólnoty Kościoła. Co charakterystyczne, pierwszym wskazaniem jest polecenie modlitwy, które słyszeliśmy we fragmencie przed chwilą odczytanym. Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jak zauważają egzegeci, polecenie to budzi niekiedy pewne wątpliwości i niezrozumienie. Na podstawie polecenia Pawła, podobnym zresztą jak w 13 rozdziale listu do Rzymian, posądza się niekiedy chrześcijan o pewien konformizm, o chęć ułożenia sobie spokojnego i bezpiecznego życia. Ta postawa miała być charakterystyczna dla chrześcijan w momencie, kiedy powoli odchodzili ostatni naoczni świadkowie działalności Jezusa, a jednocześnie powtórne przyjście Chrystusa, choć tak zapowiadane i oczekiwane, opóźniało się. W obliczu tego faktu trzeba jakoś ułożyć sobie życie, a więc módlcie się za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Ta konformistyczna postawa, którą sugerują niekiedy krytycy, kontrastuje jednak niezwykle mocno z tonem listu, w którym dominuje zachęta do wytrwałej walki. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, pisze Paweł do Tymoteusza. Zdobywaj życie wieczne. Do niego zostałeś powołany. Strzeż depozytu wiary. Słowa Pawła nie są zachętą do ułożenia sobie wygodnego i spokojnego życia, do przyjęcia postawy poszukiwania małej stabilizacji. Wezwanie do modlitwy kierowane przez Pawła do wiernych kościoła w Efezie należy odczytać w tym samym duchu. To wezwanie do walki w dobrych zawodach o wiarę. To zaproszenie do zdobywania życia wiecznego i to nie tylko dla siebie. To z całą pewnością widoczne jest w słowach Pawła, to co widoczne jest w słowach Pawła, to pewien uniwersalizm. Warto zwrócić uwagę, jak często w przeczytanym fragmencie powraca słowo wszyscy. Modlitwy mają być zanoszone za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Bóg bowiem pragnie, aby wszyscy dostąpili zbawienia. Za wszystkich bowiem Jezus Chrystus wydał siebie samego na okup. Modlitwa za królów i sprawujących władzę to modlitwa o wypełnienie się niezwykłego planu, planu Boga w stosunku do świata. Zbawienie człowieka, każdego człowieka, zależy jak gdyby od tego zaangażowania się chrześcijan, od tej modlitwy. W tym planie każdy ma swoje miejsce. Na tym polu bitwy każdy ma do odegrania swoją jedyną i niepowtarzalną rolę. Również modlitwa, wytrwała modlitwa chrześcijan, wpisana jest tak bardzo wyraźnie w logikę tego zmagania, które toczy się w świecie.
Na 25. niedzielę okresu zwykłego Matka Kościół czyta nam Ewangelię według świętego Łukasza. Jezus powiedział do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie. Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swojego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj szybko i napisz 50. Następnie spytał drugiego: a ty? Ile jesteś winien? Ten rzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam powierzy dobra prawdziwe? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, albo drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Ewangelia o nieuczciwym rządcy jest często uważana za jeden z najtrudniejszych, najbardziej niezrozumiałych fragmentów ewangelicznych. Obok takich tekstów jak choćby opowieść o nieurodzajnym drzewie figowym przeklętym przez Jezusa, od wieku rodzi pytania, wątpliwości i prowokuje gwałtowne niekiedy dyskusje i spory badaczy świętego tekstu. Nasze poczucie sprawiedliwości budzi w nas sprzeciw wobec postępowania człowieka, który został oskarżony o defraudację dóbr swego pana, a teraz rozpaczliwie, znów kosztem swego pracodawcy, szuka rozwiązania beznadziejnej sytuacji. Kopać nie umiem, żebrać się wstydzę, wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Jeszcze większe zdziwienie budzi werset 8, w którym czytamy, że pan pochwalił nieuczciwego rządcę, który roztropnie postąpił. Skandal osiąga niemal apogeum, kiedy przyjmiemy proponowane niekiedy przez egzegetów rozwiązanie, według którego sama przypowieść kończy się gwałtownie na wersecie 7, natomiast werset 8, mówiący o pochwale ze strony pana, nie odnosi się już do pewnego bogatego człowieka oszukanego przez swego zarządcę, ale do Jezusa, którego Łukasz od pewnego momentu swojej Ewangelii konsekwentnie określa jako Hokirios, czyli Pan. Czy Pan Jezus pochwalił nieuczciwego rządcę? Wobec tych trudności raczej marnym pocieszeniem wydaje się stwierdzenie, że Ewangelia o nieuczciwym rządcy przysparzała trudności nawet chętnie komentującym ewangeliczne przypowieści ojcom Kościoła. Wobec jej trudności niejednokrotnie zachowywali oni powściągliwe milczenie lub uciekali się do symboliczno-alegorycznej interpretacji słów Jezusa. Początek przypowieści nie zapowiada jakichś szczególnych trudności. Opowieść Jezusa wydaje się dobrze wpisywać w społeczny i ekonomiczny kontekst Palestyny w I wieku. Ogromne majątki będące w posiadaniu ludzi bogatych, którzy stanowili jedynie około 1 lub 2% całego społeczeństwa. Około 90% tego społeczeństwa to ludzie biedni, którzy pracują na swoje codzienne utrzymanie, służąc garstce posiadaczy ogromnych bogactw. Instytucje zarządców, którzy pośredniczą we wszelkich relacjach ekonomiczno-społecznych pomiędzy pracownikami a ludźmi bogatymi, wreszcie cały świat podatków, pożyczek, dzierżaw, tak otwarty zarówno na praktyki korupcyjne, oszustwa i defraudacje, na majątki budowane na ludzkiej krzywdzie, fałszywych oskarżeniach i prawdziwych donosach, lichwiarskich zyskach, sięgających niekiedy 50, a nawet 100% pożyczonych sum. W tym właśnie kontekście należy odczytać jezusową przypowieść o pewnym bogatym człowieku, mającym rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Ten przywołał go do siebie i rzekł: cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z twego zarządu, bo nie będziesz mógł być już rządcą. Niekiedy to właśnie pierwsze zdanie uznawane jest za klucz do całej przypowieści. Zdaniem części egzegetów użyty tu grecki czasownik diaballo oznaczać może fałszywe oskarżenie. Rządca oskarżony o defraudację majątku swego pana byłby więc oskarżony niesłusznie, fałszywie i miałby prawo dochodzić swoich praw, nie tylko majątkowych, ale również honorowych. W tym kontekście wydają się zrozumiałe jego zabiegi, aby ludzie przyjęli go do swego domu, kiedy już zakończy swoją urzędniczą karierę. Któż bowiem zgodziłby się przyjąć pod swój dach człowieka, na którym ciąży zarzut oszustwa? Czasownik diaballo nie musi jednak oznaczać oskarżenia fałszywego. Bywa również używany w sytuacjach, w których nie ma wątpliwości co do prawdziwości oskarżenia. Ponadto sposób, w jaki rządca znalazł, by zaskarbić sobie łaski ludzi, wydaje się mocno kontrastować z elementarnym poczuciem sprawiedliwości według standardów naszej wrażliwości. I nawet jeśli pierwotne oskarżenia miałyby być fałszywe, to sposób postępowania rządcy stanie się niechybnie podstawą do sformułowania nowych, tym razem jak najbardziej obiektywnych zarzutów. Ile jesteś winien mojemu panu? 100 beczek oliwy, 100 korców pszenica. Weź swoje zobowiązanie i pisz 50 beczek, 80 korców. Pytanie o wielkość zobowiązania wydaje się nieco dziwne w ustach człowieka, który przecież był pośrednikiem kontraktu pomiędzy człowiekiem bogatym i jego dłużnikiem. Być może to pytanie ma uświadomić słuchaczom przypowieści skalę przeprowadzanych operacji. Badacze, próbując oszacować wielkość zobowiązania, różnią się znacznie w jej ocenie. W komentarzach w odniesieniu do 100 beczek oliwy spotkać można wartości od 3650 litrów aż po 36500 litrów. Ta ostatnia wartość wydaje się być mocno przesadzona i być zwykłą pomyłką w rachunkach. 100 korców pszenica to około 36 400 litrów. Niezależnie od tego, którą z tych wartości przyjmiemy, z całą pewnością chodzi tutaj o znaczne przedsięwzięcia ekonomiczne i o znaczne zobowiązania. Niezrozumiała dla nas hojność rządcy, który proponuje zmianę kontraktu na niekorzyść swego pana, może być kolejnym kluczem do rozwiązania zagadki. Badacze wspominają istniejącą w starożytnej ekonomii praktykę dzierżawy polegającą na tym, że rządca umawiał się z właścicielem na określoną sumę zysku, natomiast sam mógł swobodnie negocjować dalszą cenę dzierżawy. Różnica pomiędzy sumą, którą zyskiwał, a jego zobowiązaniem w stosunku do właściciela była jego osobistym zarobkiem. Oczywiście pewną trudnością jest fakt, że rządca zdaje się zmieniać wartość, którą dzierżawca jest winien właścicielowi, ile jesteś winien mojemu panu, ale również w starożytności, nie tylko dziś, dokumenty handlowe rządziły się niekiedy własną logiką. Józef Flawiusz, historyk żydowski z I wieku, opisuje przypadek pożyczki zaciągniętej u pewnego bankiera przez Heroda Agrypę I w latach 31 wieku. Dokument, który podpisał Herod, opiewał na sumę 20 tysięcy drachm, choć król otrzymał jedynie 17 500. Zdaniem niektórych egzegetów roztropność nieuczciwego rządcy polegałaby więc na tym, że w sytuacji dramatycznego kryzysu zaufania ze strony swego pana był on gotów całkowicie zrezygnować z zysku, który przypadał mu w transakcji, której warunki wcześniej negocjował. Redukcja zobowiązania nie wiązałaby się wtedy ze szkodą właściciela, nie byłaby po prostu kradzieżą, ale rezygnacją z pewnej części albo nawet z całości zysku rządcy. Warto zwrócić uwagę, że to, co budzi dzisiaj nasz największy sprzeciw, to rzekoma pochwała nieuczciwego rządcy. Tekst ewangeliczny mówi jednak dokładnie, że Pan pochwalił sposób rozwiązania problemu przez nieuczciwego rządcę. Pan pochwalił go, ponieważ roztropnie postąpił. Greckie słowo phronimos oznacza roztropnie, rozważnie, również sprytnie, trafnie. Nie musi mieć więc negatywnej konotacji. Postępowanie rządcy rzeczywiście, jak mówi część egzegetów, mogło być pewnym majstersztykiem strategii. Obniżając wielkość długu, człowiek ten okazywał wielką hojność i wielkoduszność. Ponieważ reprezentował przy tym właściciela, chwała tego postępowania spływała również, a może przede wszystkim, na konto bogatego człowieka. Co więcej, gdyby bogacz chciał się w jakiś sposób wycofać z tej redukcji części długu, albo gdyby w konsekwencji tej amnestii podatkowej chciał dalej zwolnić rządcę, wieść o tym z całą pewnością nie przyniosłaby mu chwały. Co więcej, mogłaby narazić go na śmieszność. Oto człowiek, który zmienia swoje decyzje. W ten sposób człowiek ten stawał się jakby niewolnikiem dobrej opinii wyrobionej mu przez sprytny zabieg handlowy rządcy. Błyskotliwość tego rozwiązania mogła według standardów starożytnego Bliskiego Wschodu zasłużyć naprawdę na szczere uznanie i pochwałę. A może rozwiązanie jest jeszcze gdzie indziej? Nas czytających niekiedy teksty biblijne ogarnia niekiedy lenistwo w obliczu wyjaśnień, które przez wieki wypracowali badacze i komentatorzy. A przecież, jak mówi mędrzec Syrach, inaczej rzecz się ma z tym, co duszę swoją przykłada do rozważania prawa Boga Najwyższego. Badać on będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypowieści. Wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się będzie zagadkami przypowieści. Być może również naszej przypowieści jest ukryta zagadka. Być może i w niej istnieje ukryte zaproszenie do wytrwałego szukania znaczenia, które być może jest tylko pewną aluzją, pewnym ziarnem, które ma w nas wzrastać, niepokoić, prowokować do dalszych poszukiwań. Słowa, które następują po przypowieści, wydają się być nieco trudne do wyjaśnienia. Łukasz jakby sam nie do końca radził sobie z przesłaniem przypowieści, którą usłyszał i próbuje wiernie przekazać, obdarzając ją kilkoma słowami bardziej lub mniej składnego komentarza. Jeśli jednak popatrzymy na tę dzisiejszą przypowieść i zechcemy zapytać, o co, co tak naprawdę dokonało się w scenie opisanej przez ewangelistę, możemy powiedzieć, że dokonało się na pewno darowanie części długów, jakie wobec bogatego człowieka zaciągnęli jego wierzyciele. Oczywiście istotny jest cały kontekst, podejrzenie o nieuczciwość, marnotrawienie majątku Pana, oskarżenie, chęć poradzenia sobie w trudnej sytuacji, ale ostatecznie za sprawą rządcy w życiu wierzycieli bogatego człowieka dzieje się coś niezwykłego. To właśnie rządca przyczynia się do darowania długów. Kiedy czytamy wiersz 8, rodzi się pytanie, kim jest ów Pan, który pochwalił nieuczciwego rządcę, że słusznie postąpił. Bogacz? Być może. Ale czy Łukasz nie zostawił tu świadomie pewnej wieloznaczności? Choć kontekst podpowiada, że Pan to tylko jeden z bohaterów przypowieści, to przecież rodzi się myśl, że Łukasz ma na myśli Chrystusa. Być może to, co uczynił rządca, zasłużyło na pochwałę Jezusa. Dlaczego? Ponieważ jest podobne do tego, co stanowi element charakterystyczny misji Jezusa. To Jezus przychodzi ogłosić rok łaski od Pana. W tradycji Księgi Powtórzonego Prawa darowanie długów wiązało się z rokiem szabatowym, następowało co 7 lat. Czasem szczególnej łaski był również jubileusz przypadający co 50 lat. Przyjście Jezusa oznacza czas łaski, czas darowania długów. Świadomie czy nieświadomie wpisuje się w ten kontekst rządca. Co ciekawe, jeśli według tego klucza będziemy czytać dalsze słowa, to również one stają się bardziej zrozumiałe. Przyzwyczailiśmy się odczytywać wyrażenia synowie światła i synowie tego świata. Według klucza uczniowie Jezusa to synowie światła, a synowie tego świata to na przykład rządca. A może synowie światła to nieco ironiczne określenie faryzeuszów, przekonanych o tym, że poznali prawdę i uchwycili już Pana Boga za nogi? Tymczasem rządca to człowiek tego świata. Odkrył zupełnie inną logikę. Warto stracić coś, by zyskać znacznie więcej. Łukasz zauważa w swojej Ewangelii, że faryzeusze byli chciwi na grosz. Jezus mówi: wykorzystajcie to, co macie, by zdobyć coś znacznie cenniejszego. Nie bójcie się stracić, darując dług, by zyskać na tym znacznie więcej. Być może zagadka wiersza ósmego to właśnie klucz do wszystkiego. Ostatecznie bowiem chodzi o to, kto jest twoim Panem, kim jest ów tajemniczy Kyrios, Bóg czy Mamona, bo obu równocześnie naprawdę nie da się służyć.
Audycja Szukając Słowa Bożego. W studiu z nami jest ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Pochyliliśmy się nad czytaniami, nad Słowem Bożym. Teraz zapraszamy naszych radiosłuchaczy do udziału w audycji. Przypomnę telefony do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Darmowe połączenia w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, chciałbym zapytać księdza doktora o taką sprawę. Jak się to działo w tym czasie, bo usłyszeliśmy taki zarys historyczny przesłania proroka Amosa, ale jak się to działo, jaka to kategoria religijna, życia religijnego w Królestwie Północnym była, że Bóg powołał proroka Amosa z Królestwa Południowego, zapożyczył, aby on im powiedział tak mocne słowa, które słyszeli, i aż tak go nie cierpieli, że go właściwie wypędzili z Królestwa Północnego, że nie znalazł nikogo w Królestwie Północnym, aby spełnił misję prorocką.
Chyba powiedzieć, nie znalazł nikogo, kto by spełnił misję prorocką, to może troszkę za dużo, bo niemal współcześnie, w VIII wieku, współcześnie za Amosem, w VIII wieku działa również choćby prorok Ozeasz, pochodzący z Królestwa Północnego. Wydaje się, że w tamtym czasie te kontakty między obydwoma królestwami wcale to nie była granica, która była granicą nieprzekraczalną. Czasem myślę o Amosie jako być może misjonarzu, być może łatwiej jest gdzieś z boku, najtrudniej jest prorokowi we własnym kraju, we własnym domu powiedzieć prawdę. Być może jakiś ogląd z pewnego dystansu dawał lepszą perspektywę. A może po prostu jest tak, że Bóg jest wolny w posyłaniu ludzi i wybiera kogoś, by posłać go gdzieś na drugi koniec świata, by ten mówił głośno, wyraźnie prawdę.
Ta myśl misyjności jest taka, myślę, bardzo mocna przy tej odpowiedzi, bo ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, powie więcej niejako, powie trafniej, nie będzie niczym skrępowany, nie będzie się musiał liczyć z opinią dookoła. Mam misję, chcę ją spełnić, Słowo Boże jest takiej kategorii, takiej ciężkości, więc mówię. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Obu księżom. I jednocześnie Bóg zapłać. Muszę powiedzieć, że trochę mi się zmącił wizerunek Ojca Miłosiernego po tym czytaniu Amosa, bo że Bóg będzie pamiętał, to wiadomo, bo Bóg ma bardzo dobrą pamięć, ale że będzie karał, przecież już w Księdze Wyjścia Pan Bóg mówi, że to nie ja was karzę, tylko wy sami się karzecie, nie przestrzegając moich przepisów. No ale tutaj Bóg przestrzega człowieka nieuczciwego przed konsekwencjami jego nieuczciwości. I według mnie nie jest to tak, że Bóg tego człowieka ukarze. Sens przestrogi jest taki, że wszelka nieprawość odkłada się we wnętrzu człowieka jakimś brudem lub ciężarem i jak niewidoczny robak niszczy duszę człowieka, a jednocześnie przenosi się to na ciało człowieka. I myślę, że mechanizm jest taki, że czysta dusza pragnie mieszkać w czystym ciele, a jeśli zostanie zanieczyszczona, zaczyna niekorzystnie oddziaływać na ciało. I dlatego Bóg chce oszczędzić człowiekowi tych niepotrzebnych cierpień i przestrzega człowieka przed dopuszczaniem się właśnie nieuczciwości. Aby być uzdolnionym z kolei do prawego życia, należy przed Bogiem stawać w szczerości. Bo tylko w tej sytuacji Bóg może okazać się wdzięcznym przewodnikiem życiowym dla człowieka, bo wszelkie przybieranie postawy, którą nazwałbym taką postawą aktorską, nie zaowocuje dobrym owocem. A teraz bym chciał spojrzeć na tą sprawę nieuczciwości odwrotnie. Kiedy żyjemy uczciwie? Kiedy żyjemy uczciwie, to znaczy, że jesteśmy pod działaniem dobrego ducha. Jezus nam daje swojego ducha, bo nam to obiecał. I jego duch czuje się najlepiej w jego ciele i dlatego pozostając w stałej relacji z Duchem Świętym, również podlegamy przemianie cielesnej i co w tej sytuacji wymaga takiego szczególnego podkreślenia, że Jezus nigdy nie chorował i my także mamy szansę uwolnienia się od chorób. To tyle mojej refleksji. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Bardzo serdecznie dziękuję za głos. Przyznam, że zarówno kiedy przygotowywałem tych kilka myśli, by się podzielić ze słuchaczami radia, jak również nawet teraz, kiedy komentowałem ten fragment z Księgi Amosa, przy tym zdaniu, w którym mówiłem o Bożej pamięci, poczułem takie delikatne zawahanie. Absolutnie nie mam intencji podważać jakiejś prawdy o Bożym miłosierdziu, ale chcę powiedzieć, chciałem, żeby to wybrzmiało dokładnie tak ostro, jak powiedział to Amos. Być może miłosierdzie Boga okazane w tym fragmencie adresowane jest przede wszystkim do biednych, których niedole Bóg obiecuje pamiętać. Bóg obiecuje pamiętać, że są uciskani. I wydaje mi się, że jeśli spojrzymy jak gdyby od tej perspektywy, od tej jak gdyby bardziej pozytywnej, to dostrzeżemy ten rys miłosierdzia. Ocalimy go, jeśli tak chciałoby się, jeśli tak można by powiedzieć. Ale proszę zobaczyć, że tekst biblijny, tekst proroka Amosa mówi wyraźnie, będę pamiętał ich nieprawość, bo ta nieprawość jest wołająca. Ja nie zapomnę tej nieprawości, przynajmniej dopóki ona trwa. To miłosierdzie nie zbawia człowieka wbrew człowiekowi. Jeśli człowiek nie chce go przyjąć, jeśli człowiek nie otwiera się na miłosierdzie, jeśli nie zmienia swego postępowania, Bóg pamięta.
Kiedy rano przeczytałem ten tekst, nie zapomnę nigdy waszych wszystkich uczynków, uradowałem się, bo jest to upominane się, jak w rozmowie to jasno wynika, o ubogich, o skrzywdzonych i miłosierdzie Boga to nie brak pamięci Boga. To nie brak pamięci Boga. Bóg pamięta, jak On rozwiązuje, to jest Jego tajemnica i odbieramy kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lubina postawia i chciałam tylko podzielić taką myślą, przyszła myśl, że Pan Bóg dba o nas ubogich. W wcześniej powiedział, że starajcie się o Królestwo Boże, a resztę będzie nam dodane. Ale to właśnie tu bym prosiła o pomoc, prawda? A w Ewangelii pochwala nieuczciwego za jego rozsądek. I to mnie też zawsze zastanawia, bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni. I tu przemyśl, że po prostu no, trzeba wołać, modlić się o dary Ducha Świętego, tą roztropność, prawda, żeby nie wpaść w pychę, w chciwość i nie brać przykładu właśnie z tych niechrześcijańskich nie postaw, chytrości, ale po prostu, żeby, no, żeby Słowo Boże był na pierwszym miejscu, no i żebyśmy chodzili po ziemi, nie będąc właśnie tak jak tu wcześniej, że nie umiem kraść, prawda, wstydzę się żebrać, żeby jednak no, korzystać ze swoich środków i jeszcze nawet się z nimi dzielić. To bardzo proszę o jeszcze rozwinięcie właśnie z tym Królestwem Bożym, prawda, jako piorty, bo później będą, prawda, szukać Słowa Bożego, a nie znajdą właśnie ci bogacze. Szczęść Boże z Panem.
Szczęść Boże Pani. Jakby to rozpocząć, jeśli chodzi o Królestwo Boże, bo cała ta przypowiedź Jezusa mówi o tym, że mamy się starać o Królestwo Boże. Jeśli ojcowie mieli z tym kłopot, z tym wersetem, że synowie tego świata są sprytniejsi od synów światłości, to myślę, że koniecznie nam trzeba wejść przez rachunek sumienia do siebie, żeby popatrzeć, jak my się staramy o Królestwo Boże, patrząc na tych, którzy są dookoła, a starają się właśnie o poszerzenie swojego bogactwa, pomnożenie swojego majątku. Tutaj w tekście świętym napisane jakby magazynowanie mamony.
Wydaje się, że tak jak przedstawiłem, jest kilka możliwych interpretacji, ale jeśli chcielibyśmy pójść za tą interpretacją, która widzi pochwałę ze strony Pana, tego roztropnego postępowania nieuczciwego rządcy, osadzającą się w tym, że on potrafił naprawdę zawalczyć o swoją przyszłość, że on potrafił naprawdę w sposób genialny rozegrać tę sytuację, to wydaje mi się, że bardzo łatwo wyprowadzić zachętę do naprawdę dojrzałego, odpowiedzialnego i bardzo zaangażowanego chrześcijańskiego życia. Być chrześcijaninem to wcale nas nie zwalnia z naszej inteligencji i roztropności, z naszej zapobiegliwości i naszego
spokoju. Walki o dobro.
Paweł pisze do Tymoteusza, walcz, staraj się. Jesteś tak naprawdę człowiekiem, który bierze udział w doskonałych zawodach. Te zawody wygra ten, kto jest przygotowany, kto włoży w nie całe serce.
Odmawia sobie wszystkiego.
Oczywiście, kto ćwiczy się, kto podejmuje walkę wciąż na nowo, kto nigdy się nie poddaje, kto nie rezygnuje. My tak naprawdę, Jezus tylko wydaje się kłaść bardzo mocno przed nami sprawę, o co walczymy. Kto jest naszym Panem? Co jest dobrem, które trwa? O co tak naprawdę w życiu warto się bić, mówiąc trochę w cudzysłowie? O co warto życie dać?
Halo, bardzo prosimy. I to kolejny słuchacz.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Szczęść Boże.
Na potwierdzenie to, o czym mówili ojcowie i jeden ze słuchaczy, który się wypowiadał, to ja mam ciągle w pamięci taki przykład tego tsunami po trzęsieniu ziemi w Indonezji. No mamy jeszcze w pamięci ten straszliwy obraz, jak te wody oceanu zalewały ludzi, a jednak ci, którzy byli zgromadzeni w kościele, tuż można powiedzieć obok i na nabożeństwie i ludzie zacni, no jednak ocaleli i ta cała fala ominęła tych ludzi, czyli po prostu w życiu trzeba być odpowiedzialnym i nie liczyć sobie, że to tak jakoś wszystko ujdzie płazem. No to chciałabym to powiedzieć, szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Dziękuję za głos. Jakoś trudno mi skomentować, bo myślę, że takie tragedie jak każda, w której giną ludzie, zresztą w czasach Jezusa też, czy myślicie, że ci ludzie, na których zwaliła się wieża, byli większymi grzesznikami, to Bóg tak naprawdę zna serce i myślę, że to On tak naprawdę potrafi nas jedyny prawdziwie i wiarygodnie ocenić. A czasem te losy, ta logika, której On używa do rządzenia świata, naprawdę wymyka się naszej i bałbym się jakichś takich wielkich uproszczeń czy pewnych schematów. Jeśli jesteś pobożny, to ocalejesz, a jeśli przypadkiem masz coś za skórą, to zginiesz marnie w katastrofie. To chyba byłoby za proste. Myślę, że Boży plan jest trochę bardziej skomplikowany i trochę bardziej uwzględniający to, co Bóg wie o naszym sercu w najgłębszych Jego pokładach.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Proszę ojca, bardzo trudna, faktycznie jedna z najtrudniejszych do wyjaśnienia przypowieści, prawda? Ale ja tak sobie skojarzyłem właśnie z tym pierwszym czytaniem o tym, że ci nieprawi, prawda, kupują ubogiego za parę sandałów, prawda? I no niestety mają taką władzę nad człowiekiem ubogim, który jakby trochę, może nawet nie to, że odchodzi od Boga, ale po prostu daje się omamić. I tutaj chodzi o tego, no daje się oszukać. Chodzi tutaj o tego nieuczciwego zarządcę, prawda? Mnie się teraz od razu przypomina Jan Marek, ewangelista, prawda? Jan Marek, który łoży na wszelką dobrą sprawę, prawda? Każe łożyć na wszelką dobrą sprawę, gdy przyjdzie Pan, żeby już wtedy nie zbierać datków, prawda? Tylko to właśnie ten pieniądz na dobrą sprawę. I tutaj może by o to chodziło, że właśnie jeżeli ten nieuczciwy zarządca, czy uczciwie, czy nieuczciwie, prawda, czy jakoś popełni błąd, czy faktycznie jest nieuczciwie oskarżony, to też są takie słowa w piśmie, nie czyń, jak oni tobie uczynili, nie? Bóg nie pozwoli z siebie szyrzyć, więc jeżeli ktoś czyni źle, oskarża cię, no to daj na tą dobrą sprawę, zabezpiecz się w jakiś sposób po to, żeby właśnie mieć te ujście. I ta nieuczciwa, niegodziwa mamona, choć ona jest niegodziwa, ona jest złożona właśnie na dobrą sprawę, na to, że no jakby tutaj to trudne jest strasznie do wyjaśnienia, jakby to powiedzieć, że no, że tą właśnie niegodziwą mamoną, to czy my posiadamy, prawda, żebyśmy nie dali jakby po prostu zwieść się światu, tylko umieli zawalczyć dobrym datkiem, dobrą po prostu, no tak trochę być wysłanym na pracę apostolską w obronie własnej osoby, po prostu w obronie też tego, kim jesteśmy, żeby nie odbierać nam naszej godności, prawda, i żeby Jezus Chrystus, kiedy my nie pozwalamy sobie odbierać naszej godności, prawda, staje zawsze po naszej stronie. Nawet jeżeli jest ona nam odbierana, staje po naszej stronie, ale tym bardziej, gdyż nasza godność jakoś się wiąże z osobą Jezusa, prawda, i my tutaj tak walczymy troszkę nieuczciwie, prawda, tą niegodziwą mamoną, ale jednak w dobrej sprawie. I ta właśnie, no to tak jak się mówi, no zrób tak, żeby było dobrze, wiesz, uczyń tak, żeby nie dać się, prawda, nikomu, żeby się zabezpieczyć, a tu chodzi właśnie głównie o Królestwo Niebieskie. Nie daj się zwieść światu, zabezpiecz się choćby nieuczciwie, choćby, jak to mówią, sprytem, to znaczy to może nawet nie do końca nieuczciwie, sprytem, żeby po prostu stanąć tam, gdzie się ma stać. No może tak to jest.
No dziękujemy, Panie Dariuszu, mniej więcej uchwyciliśmy problem, tak? Pozdrawiamy serdecznie.
Wydaje mi się, że musimy sobie jasno powiedzieć, że Jezus zaprasza nas do uczciwości. To jest pierwsze, jeśli chcemy w ogóle na tę sprawę spojrzeć, to nie mamy wątpliwości, że Jezus nikogo nie zachęca ani do oszustwa, ani do malwersacji, ani do defraudacji pieniędzy. Jezus nie zachęca również do prania w sposób duchowy brudnych pieniędzy. Jezus zachęca do dobra i jedna z podstawowych zasad teologii moralnej mówi, że nie można czynić zła, bo osiągnąć dobro. Tak nie można. Natomiast wydaje mi się, że ta niegodziwa mamona, o której mówi Jezus, być może ta niegodziwość mamony wynika z tego, że wielu ludzi jej ulega, że ma ona niesamowitą siłę przyciągania, że pieniądz, że majątek, że sprawy ekonomiczne niekiedy bardzo mocno krępują ludzi i są w stanie opanować ich umysły, zmieniać ich postępowanie z dobrego na złe. I być może na tym zasadza się niegodziwość mamony. Tak naprawdę Jezus zdaje się mówić, czyń wszystko w taki sposób, by służyło twojemu zbawieniu. Czyń wszystko, by osiągnąć zbawienie, by znaleźć się w moim królestwie.
Dziękujemy. Bardzo proszę. Halo, kolejny słuchacz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam. I chciałam tylko zawstydzona powiedzieć, że ja jestem jedną z tych osób, które... Dla mnie to jest szalenie trudne, dlatego że na przykład chrześcijanin powinien być pokorny. Ja ostatnio przeżywałam jakieś straszne problemy i uspokojenie znalazłam w tym, że ja tego nie zwalczę, ale no, wola Boża i pokora. I teraz słyszę, znaczy słyszę nie teraz, tylko rodzice też mnie tego nie nauczyli, czyli człowiek jest upośledzony, jeżeli nie jest, ma trochę sprytu. Na przykład, proszę ojca, taki przykład, może walnę tym przykładem. Co mają robić tacy ludzie, powiedzmy tu w Warszawie, gdzie mieszkam, ci z tych reprywatyzowanych kamienic, to jest taki odnośnik do rzeczywistości. I co ci ludzie mieli robić? Jak mieli walczyć z tą mamoną i z tymi nieuczciwymi ludźmi? Ja bardzo jestem pełna podziwu dla tego rządcy, który tak się zachował, ale w życiu nigdy nie umiałabym się tak zachować, chociaż jestem chrześcijanką i tu musiałam się przyznać, jak na spowiedzi, że dla mnie to jest bardzo trudne do zrozumienia, bo uczono mnie, no nie takiej, że pokora, tylko trzeba być też dzielnym w pewnych momentach, no w ostateczności walczyć, ale przecież chrześcijanie, teraz słucham Quo Vadis, prawda, któryś tam raz, przecież tam jest właśnie wyłożona cała ta filozofia, że być może nas nawet wykorzystują niektórzy przez to, że jesteśmy, mamy taką, no tak, Chrystus nas uczył, no i w każdym człowieku jest Chrystus, czyli w tym rządcy też, no nie, ja po prostu przepraszam, że dzielę się tym swoim wątpliwością, ale nie chciałabym nawet być taka przebiegła i bardzo przepraszam, że tak infantylnie to rozumiem i już się wyłączam i proszę mi jakoś powiedzieć, jeszcze potwierdzić, bo ja słucham tego i słucham tak. Tych ludzi, którzy mówią.
Ale musi nam pani dać szansę na odpowiedź, tak, czy na pewne rozważanie, bo jest 19:23 i wnet będziemy kończyli program. Dziękujemy pani Mario, świetny temat.
Bardzo dziękuję za głos, bo on jest pewnym wyzwaniem. Ja nie neguję absolutnie wartości pokory, wartości cichości, wartości zajęcia drugiego miejsca i przyjęcia niekiedy tego, co przynosi życie, absolutnie. Natomiast nie twierdzę też, że mam rozwiązanie na problem choćby tych reprywatyzowanych mieszkań w Warszawie. Natomiast proszę pomyśleć, czy jako chrześcijanie niejednokrotnie naprawdę nie moglibyśmy zawalczyć o piękniejsze oblicze tego świata, gdybyśmy naprawdę potrafili uruchomić pokłady naszego geniuszu, naszej wyobraźni, naszej solidarności pomiędzy ludźmi, czy gdyby wobec ludzi, którzy doznają krzywdy, gromadzili się inni, którzy mają pewną, papież mówił o pewnej wyobraźni miłosierdzia, którzy potrafią przewidzieć jak gdyby krok naprzód, którzy potrafią znaleźć środki, które wybrzmią, które będą słyszalne, czy niejednokrotnie nie ocalilibyśmy, nie pomoglibyśmy wielu konkretnym ludziom w sytuacjach, w których wydawało się, że jest beznadziejnie. To prawda, Bóg ich nigdy nie zostawia. To prawda, Bóg nigdy nas nie zostawia w naszym utrapieniu, w naszej niedoli. Natomiast tak często dyspensujemy się być może z tego, by być Jego pomocnikami, by być Jego wyciągniętymi ramionami, by być Jego oczyma, być Jego mózgiem, być Jego dłońmi. Może tak to na to spojrzeć.
Tak mi się też właśnie wydaje, że tyle jest tekstów o pokorze, później w ascezie, w mistyce również, czyli to wszystko ma mieć przełożenie na życie codzienne, na nasze życie. Dzisiaj Jezus mówi tak, zawsze o pokorze. Siebie ukazuje, że jest cichy i pokornego serca. Ale dzisiaj nam mówi, słuchaj, ty pokorny, ty stojący na drugim miejscu, musisz ruszyć do walki. Taki był prorok Amos. Ty daleko, jakim tam jestem, nacinam sykomory, jakieś tam mam dwie owce, nic mnie to nie obchodzi. Ty właśnie taki pokorny, wnet cię sprzedadzą za 2 sandały, dzisiaj idziesz jako prorok do Królestwa Północnego. I to jest ogromnie ważne, żebyśmy się chrześcijanie organizowali, żebyśmy umieli zawalczyć o tych, którzy są deptani. Pani Maria podała tutaj konkretne przykłady. Dzisiaj nam Jezus mówi, idź, walcz. nie możesz zostać w blokach startowych, bo synowie tego świata o mamonę tak walczą, że się zabijają, a my o Królestwo Boże w papciach zaledwie walczymy. Mnie się tak wydaje. Więc będziemy już kończyli naszą refleksję nad czytaniami na najbliższą niedzielę. Bardzo się cieszę, że przybył do nas ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, a jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także w swoim zakonnym seminarium sercanów w Stadnikach, Wyższym Seminarium Misyjnym. Księże Krzysztofie, proszę o podsumowanie naszego spotkania wieczornego.
Niech podsumowaniem będzie tylko krótka modlitwa, którą zanieśmy wspólnie do Boga o to, by nieustannie otwierał nas na swoje słowo, by nas wprowadzał w przestrzeń ciszy, w której to słowo będzie rozbrzmiewać, by nam, naszym sercom dawał odwagę i mądrość do rozpoznawania słowa, do tego, byśmy potrafili tym słowem napełnieni iść przez nasze życie jako świadomi, dojrzali chrześcijanie, abyśmy szukali nieustannie, pragnęli tego Boga i abyśmy za Jego łaską znajdowali Go. Amen.
Amen. Była to audycja Szukając Słowa Bożego.